Lekcja 10, 2 września. Mężowie i żony razem u stóp krzyża. Sobota, po południu. 26 sierpnia. Tekst pamięciowy. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zaś samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. List do Efezjan 5, 25-27. W list do Efezjan 5, 2-33 Paweł rozwija zagadnienie wzajemnej uległości wierzących wobec siebie. W ramach tego tematu kieruje rady do chrześcijańskich żon i mężów, a następnie wspólną radę do jednych i drugich. W tych radach Pawła osoby studiujące Biblię dzisiaj mogą słyszeć głos zmartwychwstałego Chrystusa opisującego ideał naszych więzi małżeńskich. Możemy zrozumieć te rady, gdy przyjmiemy list do Efezjan 5, 2-6, 9 jako sposób Pawła na rozwinięcie najważniejszego tematu listu, jedności, w tym przypadku w chrześcijańskiej rodzinie. Choć Paweł surowo krytykuje wadliwe struktury społeczne starej ludzkości, to jednak wyraża także radość z powstania nowej ludzkości pośród starej ludzkości z jej wadliwymi strukturami społecznymi. W ramach tych struktur wierzący mają przejawiać działanie nowej mocy, Ducha Świętego, oraz nowych wzorców etycznych kształtowanych na podobieństwo Chrystusa wskazujących na ostateczne wypełnienie planu Boga dla Jego ludu i świata. Niedziela, 27 sierpnia. Rada dla chrześcijańskich żon. Paweł zaczyna od ogólnego stwierdzenia w list do Efezjan 5, 21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Łącząc list do Efezjan 5, 1-20 z list do Efezjan 5, 22-33, gdzie podkreśla potrzebę wzajemnej uległości chrześcijan porównaj Ewangelia Marka 10, 42-45. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich, wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. List do Rzymian 12, 10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. List do Filipian 2, 3-4. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Wierzący mają przejawiać tę uległość w bojaźni Chrystusowej. W ten sposób Paweł po raz pierwszy wskazuje więź z Chrystusem jako najważniejszą dla wierzących i definiującą wszelkie inne więzi. Co Paweł ma na myśli, wzywając wierzących, by ulegali jedni drugim? Jak powinniśmy rozumieć to wezwanie? Zobacz list do Efezjan 5, 21. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Paweł prosi chrześcijańskie żony, by były uległe mężom swoim jak Panu, przy czym uległość ta dotyczy wyłącznie związku małżeńskiego. Żona ma być uległa wyłącznie swojemu mężowi. Czy Paweł, gdy mówi, że żona ma być uległa mężowi jak Panu, ma na myśli to, że żona ma traktować męża tak, jakby był on Chrystusem, czy raczej ma na myśli to, że poddanie Chrystusowi ma być prawdziwym i najwyższym wzorcem jej poddania mężowi? W świetle list do Efezjan 6, 7, gdzie Paweł prosi niewolników, by służyli jako Panu, a nie ludziom, oraz list do Kolosan 3, 18, gdzie prosi żony, by były uległe mężom, jak przystoi w Panu, należy stosować drugą interpretację. Żony, jako wierzące, muszą przede wszystkim czcić Chrystusa, który jest ważniejszy niż mąż. Zarówno w liście do Kolosan, jak i w liście do Efezjan Chrystus, i tylko Chrystus, jest przedstawiany jako głowa Kościoła, który jest jego ciałem. Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Przez analogię mąż jest głową żony, a wierność Kościoła wobec Chrystusa jest wzorem wierności żony wobec męża. Ten fragment listu zakłada, że małżeństwo jest związkiem opartym na wzajemnej miłości i trosce, wolnym od wszelkiej dysfunkcjonalności. Tak więc werset ten absolutnie nie może być wykorzystywany jako uzasadnienie jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie. W świetle tego, co przeczytaliśmy, dlaczego ważne jest to, byśmy pamiętali o poniższej radzie? Jeśli mąż jest szorstki, nieokrzesany, porywczy, egoistyczny, surowy i władczy, to niech nie ośmiela się twierdzić, że mąż jest głową żony i że musi ona być mu uległa we wszystkim, bo nie należy on do pana i nie jest mężem w pełnym znaczeniu tego słowa. Poniedziałek, 28 sierpnia. Kościół jako oblubienica Chrystusa, część pierwsza. Porównaj list do Efezjan 5:25-27. 29 z przypowieścią w Księgę Ezechiela 16:1-14. Jakie elementy tej przypowieści odzwierciedla Paweł w swoim liście? List do Efezjan 5:25-27-29. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zaś samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Księga Ezechiela 16:1-14. I doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy. Oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości. I powiedz, tak mówi Wszechmocny Pan do Jeruzalemu, twoje pochodzenie i twój ród wywodzi się z ziemi kanaanejskiej. Twoim ojcem była Morejczyk, a twoją matką Hetytka. A z twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie, leżącej we krwi, żyj i rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś, i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na twoje ramiona i naszyjnik na twoją szyję. Dałem ci też kolczyk do nozdrzy i nausznicę do uszu, i ozdobny diadem na twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat, i haftowana tkanina, jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód, i oliwę, i stawałaś się coraz piękniejsza, i dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów, była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Paweł w list do Efezjan 5:25-27. I 29 rozwija metaforę zaślubin i małżeństwa jako obraz więzi Kościoła z Chrystusem. Czerpie przy tym kreatywnie ze zwyczajów i ról związanych ze starożytnymi zwyczajami weselnymi. W odniesieniu do Kościoła jako oblubienicy Chrystus jest boskim oblubieńcem, który, 1. Miłuje Kościół jako oblubienicę. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że Jezus czyni dla nas wszystko z miłości. On prawdziwie nas miłuje. 2. Wydał siebie dla odkupienia oblubienicy. Zgodnie ze starożytnymi zwyczajami małżeńskimi oblubieniec musiał wykupić oblubienicę, zazwyczaj płacąc niemałą sumę w postaci pieniędzy czy ruchomego majątku. Zwyczaj ten odgrywał istotną rolę w starożytnej ekonomii. Chrystus zapłacił najwyższą cenę za Kościół jako oblubienicę, wydał za nie samego siebie. Przez wcielanie i śmierć na krzyżu Chrystus wydał siebie dla odkupienia oblubienicy. 3. Oczyszcza swoją oblubienicę. Przygotowanie oblubienicy było ważną częścią starożytnego obrzędu weselnego. Podobnie jak to jest i dzisiaj, to oblubienica i jej druhny zajmowały się przygotowaniem jej do ceremonii zaślubin. Jednak Paweł w swojej metaforze przedstawia oblubieńca jako tego, który przygotowuje oblubienicę. To on uświęca i oczyszcza ją kąpielą wodną, co zapewne stanowi odniesienie do chrztu. 4. Wypowiada słowa obietnicy. Owemu oczyszczeniu towarzyszy słowo, co wskazuje na słowo obietnicy, jaką boski oblubieniec składa swojej oblubienicy. Przypuszczalnie w kontekście ceremonii zaślubin, zwróć uwagę na obietnice Boga dla wierzących udzielane im przy ich nawróceniu. Zaręczyny były starożytną formą narzeczeństwa, ale traktowano je znacznie poważniej, gdyż towarzyszyły im negocjacje obejmujące spisanie umowy obejmującej cenę wykupu oblubienicy przez męża oraz wysokość posagu, majątku, który oblubienica wnosiła do małżeństwa od swojej rodziny. 5. Przygotowuje i przyozdabia oblubienicę. Gdy oblubienica zostaje wreszcie przedstawiona oblubieńcowi, jest niezwykle piękna i jawi się jako nieskalana w swej wspaniałości. Chrystus nie tylko oczyszcza swoją oblubienicę, ale także przygotowuje ją i ozdabia. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć, co Chrystus czuje do nas? Dlaczego jest to dla nas źródłem otuchy? Wtorek. 29 sierpnia. Kościół jako oblubienica Chrystusa, część druga. Jak Paweł posługuje się elementami starożytnych zwyczajów weselnych, kierując wezwanie do chrześcijan w Koryncie? Kiedy następowała prezentacja oblubienicy? Zobacz drugi list do Koryntian 11, 1-4. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Posługując się ostatnim elementem starożytnej ceremonii weselnej, w list do Efezjan 5, 25-27 Paweł przedstawia Chrystusa jako tego, który przysposabia oblubienicę, sam sobie. W starożytności oblubienica była prezentowana oblubieńcowi przez swata, swatów lub ojca dziewczyny, ale nigdy przez samego oblubieńca. Jednak tutaj Paweł kreśli obraz Jezusa przysposabiającego Kościół jako oblubienicę samemu sobie. Paweł przywołuje zwyczaje i role związane z zawarciem małżeństwa, by przedstawić więź Chrystusa z Kościołem jako opartą na rozwijającym się chronologicznym planie. 1. Zaręczyny. Chrystus ofiarował siebie za Kościół, jako cenę oblubienicy. I w ten sposób zaręczył się z Kościołem. 2. Przygotowanie do zaślubin. Uwaga oblubieńca skupia się na jego aktualnych staraniach, by uświęcić i oczyścić oblubienicę. 3. Ceremonia zaślubin. Chrystus oczekuje przysposobienia oblubienicy w ramach zaślubin. Ten ostatni element nastąpi podczas wielkiej uroczystości zaślubin w chwili jego powtórnego przyjścia, gdy Chrystus, oblubieniec, przyjdzie po Kościół jako oblubienicę i przysposobi ją sobie. W starożytności wesela często rozpoczynały się nocnym pochodem, zobacz Ewangelia Mateusza 25, 1-13. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Oblubieniec i jego orszak zbierali się w domu oblubieńca, w którym mieli zamieszkać nowo poślubieni, a następnie uroczyście rozpoczynali pochód. Niosąc pochodnie przy dźwiękach radosnej muzyki orszak weselny zmierzał ku domowi ojca oblubienicy. Orszak oblubieńca zabierał stamtąd oblubienicę albo spotykał ją wychodzącą naprzeciw z własnym orszakiem, po czym udawał się do nowego domu, gdzie uczestnicy wesela rozpoczynali tygodniową ucztę. Jej wieńczącym momentem była ceremonia zaślubin, podczas której oblubienica była prezentowana oblubieńcowi. Gdy Paweł przedstawia Chrystusa przysposabiającego Kościół samemu sobie, nawiązuje do weselnego pochodu i prezentacji oblubienicy oblubieńcowi. Czyniąc to, apostoł kreśli poruszający obraz powtórnego przyjścia Chrystusa i przyszłej ceremonii zaślubin, gdy wielowiekowe zaręczyny między Chrystusem a Jego Kościołem zostaną uwieńczone zaślubinami. Jakie przesłanie możemy dostrzec w tym pozytywnym, radosnym i pełnym nadziei obrazie Chrystusa i Kościoła jako oblubieńca i oblubienicy? Środa, 30 sierpnia. Miłuj swoją żonę jak samego siebie. Jakiego argumentu używa Paweł, by uświadomić mężom potrzebę autentycznego miłowania swoich żon? Zobacz list do Efezjan 5, 28-30. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Zasady życia rodzinnego wymienione przez Pawła świadczą o wyzwaniach, z jakimi mieli do czynienia chrześcijanie w ówczesnym społeczeństwie. W list do Efezjan 5, 28-30 Paweł zwraca się do mężów, którym groziło to, że naśladując ówczesne zwyczaje, będą ciało swe mieć w nienawiści, dopuszczając się przemocy wobec żony. W grecko-rzymskim świecie w czasach Pawła prawo dawało ojcu rodziny, łacińskie pater familias, szeroki zakres władzy nad jego domownikami. Mężowi wolno było zgodnie z prawem surowo karać, a nawet zabić żonę, dzieci i niewolników. Na szczęście wykorzystywanie takiej władzy w skrajny sposób było w znacznym stopniu ograniczone dzięki presji społecznej. W list do Efezjan 5, 25-27 Paweł wskazał największy przykład miłości, miłość Chrystusa do Kościoła. W ten sposób wskazał mężom znacznie lepszy wzór do naśladowania niż zwyczaje przyjęte w społeczeństwie. Przed przytoczeniem kolejnego argumentu apostoł raz jeszcze wskazuje wielki wzorzec, prosząc chrześcijańskich mężów, by postępowali tak samo jak Jezus, który wydał samego siebie za swoją oblubienicę, Kościół, oraz troszczy się teraz o jego potrzeby. Paweł wzywa chrześcijańskich mężów, by nie kierowali się zwyczajami przyjętymi w ówczesnej kulturze, ale starali się naśladować pełną dobroci miłość Chrystusa. W list do Efezjan 5, 28-30 Paweł dodaje nowe uzasadnienie potrzeby miłowania żony przez męża, miłowanie własnego ciała. Paweł pisze coś, co wydaje się oczywiste, nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, przynajmniej nikt przy zdrowych zmysłach. Mężowie nie krzywdzą siebie i nie stosują przemocy wobec siebie. Przeciwnie, żywią i pielęgnują swoje ciało. Starając się wyeliminować surowość i brutalność, z jakimi spotykały się chrześcijańskie żony, Paweł wzywa mężów, by utożsamiali się ze swoimi żonami. Twierdzi, że mąż jest jedno z żoną, tak iż krzywdząc ją, krzywdzi samego siebie, co jest zachowaniem nieprzystającym do kogoś, kto uważa się za zdrowego na umyśle. Wróciwszy do przykładu Jezusa, Paweł twierdzi, że okazuje on czułą troskę o samego siebie, dbając o wierzących, którzy są jego ciałem. Tak więc Paweł radzi mężom, by wzorowali swoje postępowanie wobec żon na tym, jak Chrystus traktuje wierzących. Paweł podaje przykład Jezusa zarówno żonom, jak i mężom. Czego możesz się nauczyć od Jezusa w kwestii miłowania członków swojej rodziny? Czwartek, 31 sierpnia. Małżeński model jednego ciała. Przeczytaj opis stworzenia zawarty w II Księga Mojżeszowa 2:15-25. Co dzieje się w tej historii przed stwierdzeniem dotyczącym męża i żony jako będących jednym ciałem? Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:15-25. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Kluczem do zastosowania rady Pawła wobec żon i mężów jest spostrzeżenie, iż cytuje on II Księgę Mojżeszowa 2:24, w list do Efezjan 5:31, jako zwieńczenie swej rady. Myśląc o opisie stworzenia w Księdze Rodzaju, Paweł bierze pod uwagę potrzeby chrześcijańskich zborów i zdrowe rodzinne więzi w nich. W II Księgę Mojżeszowa 2:24 słyszy przesłanie rozbrzmiewające echem we wszystkich wiekach. Zgodnie z Bożym planem małżeństwo to związek, w którym mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, a ich więź seksualna jest odbiciem więzi emocjonalnej i więzi duchowej, które nadają znaczenie więzi cielesnej. Zwróć uwagę, że wybierając II Księgę Mojżeszowa 2:24, Paweł powołuje się na stwierdzenie dotyczące małżeństwa sformułowane przed upadkiem i stosuje do więzi między mężem i żoną będącymi chrześcijanami. W naszym upadłym świecie rażące nadużycia dotyczące seksualności świadczą o tym, jak bardzo we współczesnych kulturach utrwalony jest pogląd, iż związek seksualny oznacza podporządkowanie kobiety mężczyźnie. Jednak Paweł stwierdza wyraźnie, że więź seksualna, zgodnie z przesłaniem Księgi Rodzaju, nie jest podporządkowaniem, ale jednością. Nie symbolizuje ani nie stanowi dominacji mężczyzny nad kobietą, ale wyraża jedność męża i żony, i to do tego stopnia, iż są oni jednym ciałem. Tak więc zarówno w list do Efezjan 5:21-33, jak i w II Księgę Mojżeszowa 2:24 mamy do czynienia z ważną kontrkulturową i korygującą formułą teologiczną dotyczącą małżeństwa i seksualności. W tym samym kontekście Paweł w następnym wersecie mówi o tajemnicy wielkiej. Obejmuje ona obie strony podwójnej metafory omawianej przez Pawła, chrześcijańskiego małżeństwa rozumianego w świetle więzi Chrystusa z jego Kościołem, oraz więzi Chrystusa z jego Kościołem rozumianej w świetle chrześcijańskiego małżeństwa. Chrześcijańskie małżeństwo zostaje uwznioślone przez porównanie go do więzi między Chrystusem i Kościołem. Ponadto, rozumiejąc więź Kościoła z Chrystusem przez pryzmat miłującego chrześcijańskiego małżeństwa, wierzący zyskują większą wyrazistość w pojmowaniu swojej więzi z Chrystusem. W jakim sensie list do Efezjan 5:33 jest zwięzłym podsumowaniem rady Pawła zawartej w list do Efezjan 5:21-32? Jeśli jesteś współmałżonkiem, jak możesz pełniej stosować te zasady w swoim małżeństwie? List do Efezjan 5:33. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Piątek, 1 września do dalszego studium Ellen White zdecydowanie wzywała współmałżonków, by zaniechali wszelkich dążeń do dominacji w małżeństwie. Nie zmuszajcie jeden drugiego do ulegania waszym życzeniom. Czyniąc tak, nie będziecie mogli zachować wzajemnej miłości. Bądźcie uprzejmi, cierpliwi, wyrozumiali i grzeczni. W bezpośrednim komentarzu i rozwinięciu list do Kolosan 3:18, a tym samym także list do Efezjan 5:22-24, napisała, często zadawane jest pytanie, czy żona nie powinna mieć własnej woli? Biblia wyraźnie stwierdza, że mąż jest głową rodziny. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Gdyby to pouczenie kończyło się na tym, moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja żony jest nie do pozazdroszczenia. Wielu mężów poprzestaje na słowach, żony, bądźcie uległe. Ale powinniśmy przeczytać to pouczenie do końca. Jak Panu Bóg wymaga, aby żona miała zawsze przed sobą chwałę Bożą. Całkowite poddanie winne jedynie Panu Jezusowi Chrystusowi, który nabył ją jako swoje dziecko za nieskończoną cenę jego życia. Ten, który stoi wyżej niż mąż wobec żony, to odkupiciel, a jej uległość wobec męża ma być stosowna do Bożego pouczenia. Jak Panu. Pytania do dyskusji. 1. Wyobraź sobie, że ktoś twierdzi, iż list do Efezjan 5:21-23 to przestarzały pogląd, który nie ma już zastosowania w życiu chrześcijan, gdyż narzuca model małżeństwa oparty na autorytecie i dominacji męża. Jak odpowiedziałbyś na takie stwierdzenie? Z jakich elementów zawartych w tym fragmencie listu skorzystałbyś, aby go lepiej wyjaśnić? 2. Co rada Pawła zawarta w list do Efezjan 5:21-23 oferuje tym, którzy przeżywają trudności i stawiają czoło wyzwaniom w małżeństwie? 3. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że opis stworzenia w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju to jedynie metafora daleko odbiegająca od rzeczywistych wydarzeń, a konkretnie, miliardów lat ewolucji. Jak fakt, iż Paweł powołuje się na opis stworzenia w tak konkretny sposób, świadczy o tym, że pojmował ten opis dosłownie. 4. Zastanów się nad pojęciem małżeństwa jako jednego ciała. Jak pojęcie to pomaga nam lepiej zrozumieć świętość małżeństwa i to dlaczego współmałżonkowie muszą czynić wszystko, co możliwe, by tę świętość chronić.